Radiowo-internetowe studium biblijne.
Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład pod tytułem Bóg Ojcem Jezusa Chrystusa poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Kolejne spotkania drugiego semestru radiowo-internetowego studium biblijnego poświęcamy odkrywaniu obrazu Boga Ojca. Nasze spotkania rozpoczęliśmy od spojrzenia na obraz Boga Ojca, który kreśliły nam księgi Starego Testamentu. Patrzyliśmy na obraz Boga w Ewangeliach, obecnie zaś patrzymy na naukę apostoła Pawła. Apostoła, który był zakorzeniony w tradycji Starego Przymierza, który u bram Damaszku uwierzył, że Jezus Chrystus jest Panem. Uznał i uwierzył nade wszystko, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Uznał, iż Bóg jest Ojcem Jezusa. Zatem czas dzisiejszego spotkania poświęcimy spojrzeniu na Boga, który jest Ojcem Jezusa Chrystusa. Poświęcimy dzisiejsze nasze spotkanie na spojrzenie na Boga Ojca i Jego Syna, Syna Bożego.
Apostoł Paweł wielokrotnie przekazuje prawdę, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa. W innych miejscach spotykamy, że jest Ojcem Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem. Wyrażenie Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa występuje w różnych kontekstach, w różnych miejscach, w listach apostoła narodów i zawiera w sobie niezwykłą głębię teologiczną. Medytując bowiem prawdę o Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa, można myśleć o miłości Boga, który jest Bogiem, ale równocześnie i Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Podkreślając prawdę o bóstwie i chwale Stworzyciela, apostoł Paweł ukazuje również prawdę, że Bóg, będąc Ojcem, objawia się w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec, jak chcą jeszcze inni, jest Ojcem, który zrodził Jezusa Chrystusa i w Nim wezwał również i nas do istnienia i świętości. Ten sam Bóg, który jest Ojcem Jezusa, kierując się miłosierdziem, zrodził nas, uczniów Chrystusa, do żywej nadziei, napisze święty Piotr. A jako miłosierny Ojciec jest źródłem pociechy. Taki Bóg, napełniający cierpliwością i pociechą, jest w stanie spowodować, żeby chrześcijanie jednomyślnie Go wysławiali. Formuła głosząca prawdę, że Bóg jest Ojcem Jezusa, ma swoje korzenie liturgiczne. Wyraża wiarę pierwotnego Kościoła, że Bóg, będąc Ojcem Jezusa Chrystusa, nie da się porównać z Bogiem mniej lub bardziej osobowym, znanym ze świata grecko-rzymskiego, czy nawet znanym w judaizmie. Formuła Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, wyrażona w modlitewnej formie liturgicznej, wyraźnie ukazuje przekonanie pierwotnych chrześcijan, że Bóg nie potrzebuje już więcej żadnego objawienia. On bowiem objawił się jako Bóg Izraela, a teraz jako Ojciec swojego Syna. Objawił się również swoim Synu. W przesłaniu Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa można również odkryć jeszcze inną myśl, a mianowicie dla chrześcijan czasu apostoła Pawła nie było zasadnym zatrzymywanie się na prawdzie, że jest jeden Bóg. Wyrażenie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa wyraźnie wskazuje, że widziano w Bogu osobę, która wchodzi w relacje osobowe ze swoim Synem i ludźmi.
Kolejnym, w pewnym sensie pokrewnym wyrażeniem, podkreślającym szczególną relację między Bogiem i Jezusem, jest Pawłowe wskazanie, iż Jezus jest Synem Bożym.
Przekonanie Pawła o synostwie Bożym Jezusa znajdujemy w pierwszym wystąpieniu nawróconego u bram Damaszku młodego potomka z rodu Beniamina. Święty Łukasz zapisze, że Szaweł zaraz po nawróceniu zaczął głosić naukę o synostwie Bożym Jezusa. Czytamy w Dziejach Apostolskich. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wskazanie, że Jezus jest Synem Bożym, pojawia się wielokrotnie w listach Pawłowych. Najczęściej, bo aż siedmiokrotnie, apostoł określa Jezusa mianem Syn Boży w liście do Rzymian. Jeszcze częściej Jezus nazywany jest Synem Bożym w liście do Hebrajczyków. Warto zauważyć, że Paweł, pisząc w listach, że Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa, nie używa wtedy wskazania, że Jezus jest Synem Bożym. Stosuje te określenia zamiennie. Być może trzyma się takiej zasady, by nie powtarzać terminów zawierających te same treści. Znamiennym jest, że poza listami Pawłowymi, w listach katolickich, jedynie w drugim liście apostoła Piotra można odnaleźć myśl, że Jezus jest Synem Bożym. Apostoł Piotr, wspominając wydarzenie przemienienia na górze Tabor, zapisze, że Chrystus otrzymał od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł od wspaniałego majestatu: to jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
Wyrażenie Jezus Syn Boży pojawia się szczególnie często w pismach, w których apostoł Paweł przedstawia naukę o usprawiedliwieniu.
Rzeczywiście, tak w liście do Rzymian oraz w piśmie do Galatów, Paweł, kreśląc naukę o usprawiedliwieniu, która płynie z łaski Bożej i wiary, nie zaś z wypełnienia uczynków, Paweł często odwołuje się do relacji Bóg-Syn. Takie nawiązanie pojawia się zaraz na początku listu do Rzymian, gdzie Paweł, pisząc o swoim powołaniu na apostoła i przeznaczeniu do głoszenia Ewangelii Bożej, stwierdza, że głoszona przez niego Ewangelia pochodzi od Boga. Jest to Ewangelia o Synu Bożym, pisze Paweł, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Istotą zatem Ewangelii głoszonej przez Pawła jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Podobną myśl znajdujemy w liście do Galatów. Paweł, pisząc o swoim powołaniu do misji głoszenia Ewangelii, odwołuje się do wybrania go jeszcze w łonie matki. Powołanie to przypomina powołanie proroka Izajasza czy Jeremiasza. Powołany w ten sposób apostoł stał się narzędziem Boga, by ten mógł objawić poganom, czytamy w liście do Galatów, by mógł objawić poganom swojego Syna. Sam apostoł potwierdza, że natychmiast, czyli nie szukając rady u ludzi, zaczął głosić Ewangelię o Synu Bożym. Czynił to, bo miał w sobie moc Bożą.
A zatem nauka o Jezusie, Synu Bożym, łączy się z misją głoszenia dobrej nowiny przez Pawła.
Tak w liście do Rzymian, jak i w przesłaniu do Galatów, nauka o synostwie Bożym Jezusa jest ściśle związana z głoszeniem Ewangelii. W obu tekstach jest mowa o powołaniu apostoła. W pierwszym rozdziale, zaraz na początku listu do Rzymian, Paweł, posługując się przymiotnikiem powołany, miał najprawdopodobniej na myśli wydarzenie pod Damaszkiem, gdzie dokonało się jego nawrócenie, a w konsekwencji tego powołanie go przez Boga do głoszenia Ewangelii. Zaś w liście do Galatów Paweł, pisząc o swoim powołaniu, wybraniu, odnosi się do wcześniejszego momentu swojego życia. Przebywał on jeszcze w łonie matki, gdzie dotknęła go łaska Boga, dzięki której został wezwany do głoszenia Ewangelii poganom. W obu pismach podkreślone zostaje powołanie Pawła przez Boga do misji głoszenia tego, który jest Synem Bożym. A zatem Paweł głosi Jezusa jako Syna, którego Ojcem jest sam Bóg.
W liście do Rzymian Paweł pisze, iż Jezus Chrystus, Syn Boży, pochodzi według ciała z rodu Dawida.
U początku przesłania kierowanego do wspólnoty w Rzymie apostoł Paweł przypomina, że Ewangelia, do głoszenia której został powołany przez Boga, była zapowiedziana przez proroków w Pismach Świętych. W kolejnych wersetach listu przybliża Paweł postać Jezusa, Syna Bożego, którego będzie głosił poganom. Posługując się pochodzącym z tradycji wczesnochrześcijańskiej wyznaniem wiary, czy też, jak wskazują inni komentatorzy, posługując się innym przedpawłowym tekstem liturgicznym, apostoł stwierdza, że Syn Boży pochodzi z rodu Dawida. W ten sposób Paweł wskazuje na mesjańską godność Jezusa. kolejnym zaś wersecie uczy o Jezusie ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych. Jest to podkreślenie bóstwa Jezusa. Jezus zatem, dowodzi Paweł, jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Początek listu do Rzymian ukazuje pełny obraz ludzkiej i boskiej osoby Jezusa. Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest prawdziwym człowiekiem.
Pisząc w liście do Rzymian o usprawiedliwieniu, apostoł Paweł wskazuje, iż jednym ze skutków usprawiedliwienia jest pojednanie. Zdaniem autora listu, owo pojednanie ludzi z Bogiem dokonało się dzięki śmierci Syna Bożego.
Apostoł Paweł stwierdza, że zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna. Będąc zaś już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. Paweł przypomina, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Dzięki śmierci Jezusa otworzyła się dla nas droga zbawienia. Zapewniając adresatów, że dla tych, którzy są w Chrystusie, nie ma już potępienia. Paweł wskazuje, że Bóg zesłał własnego Syna podobnego nam w celu zniszczenia grzechu. Poprzez powtórzenie tej myśli w dalszej części pisma Paweł podkreśla, Bóg nie oszczędził nawet własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał. A wszystko po to, abyśmy mogli stać się na wzór obrazu Jego Syna. Wszędzie wraca ta myśl Jezus, Syn Boży. Podobną myśl można odnaleźć również w Pawłowym przesłaniu w liście do Galatów. W liście tym apostoł stwierdza, gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Posłanie zatem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, stało się z woli Boga. Warto jednak zwrócić uwagę, że Paweł pisząc do Galatów podkreśla również, że wykupienie człowieka dokonało się dzięki miłości i ofierze Jezusa Chrystusa. Apostoł stwierdza, teraz zaś już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Paweł podkreśla tak posłanie Syna Bożego, które dokonało się z woli Boga, jak i to, że Syn Boży, umiłowawszy ludzi, wydał za nich siebie samego. Wzmiankowany zostaje zatem tak posyłający swojego Syna Bóg, jak i Syn Boży, który z miłości do ludzi składa siebie w ofierze, dokonując naszego usprawiedliwienia i wykupienia spod mocy prawa. Dzięki śmierci krzyżowej Chrystusa każdy z nas otrzymuje nowe życie. Stąd też pełne mocy stwierdzenie Pawła, teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Apostoł zatem ma pełną świadomość, że żyje pełnią życia dzięki Chrystusowi i w Chrystusie. Jego życie dokonuje się dzięki ścisłej łączności z Chrystusem. Stąd też jego stwierdzenie, żyje we mnie Chrystus. Jest to zaś możliwe dzięki wierze w Syna Bożego. Paweł z całą mocą daje świadectwo, ja żyję dzięki Synowi Bożemu. Ja wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. Wiara Pawła w Syna Bożego opiera się na miłości Jezusa, który wydał się za Pawła, za każdego z nas na śmierć.
Paweł pisze również o wykupieniu człowieka spod niewoli prawa, które to prawo nazywa wychowawcą. Sprawcą tego wykupienia jest Syn Boży. Ponownie zatem pojawia się w nauce apostoła Pawła odniesienie do Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa.
W kontekście polemiki z prawem, czy raczej z obowiązywalnością prawa Starego Przymierza, Paweł dwukrotnie pisze o synostwie Bożym Jezusa w liście do Galatów. Bóg, stwierdza Paweł, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. A zatem Syn Boży, który został zrodzony z niewiasty, dokonał wykupienia tych, którzy byli podlegli prawu. przekaz. Ten przypomina fragment z przesłania do Rzymian, gdzie autor listu przekazuje prawdę o Bogu, który zesłał Syna w celu usunięcia grzechu. Bóg ustalił czas, kiedy należy posłać swojego Syna na świat. Uczynił to, by dzięki Jego ofierze uwolnić ludzkość z mocy prawa. Warto zwrócić uwagę, że Paweł wskazuje na ziemskie uwarunkowania Syna Bożego. Jezus, Syn Boży, zostaje zrodzony z niewiasty, zrodzony pod prawem. Zapewne Paweł znał imię Matki Jezusa Maryi. W tym tekście jednak apostoł koncentruje się na kwestii ojcostwa, na Bogu. Jezus jest Synem Bożym, który wykupił tych, którzy byli podlegli prawu.
Czy zatem można uznać, iż przybrane synostwo Boże wierzących jest następstwem zesłania przez Boga swojego Syna?
Apostoł Paweł stwierdza, że dzięki Chrystusowi i Jego dziełu odkupienia spod mocy prawa otrzymaliśmy przybrane synostwo. Na dowód tego zaś, że jesteśmy synami Bożymi, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. W liście zaś do Rzymian Paweł stwierdzi, że wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. W przesłaniu zaś do Galatów podkreśla, że nasze synostwo sprawia Duch Jego Syna, Duch Syna Bożego. Zarówno Syn, jak i Duch pochodzą od Ojca, który posłał ich aktem woli, wolnej woli, w celu usynowienia wierzących. Dzięki Duchowi Syna i w Jego Duchu możemy zwracać się do Boga, wołając Abba Ojcze. Dzięki temu wyrażeniu wspólnota pełniej doświadczała i odczuwała tajemnicę przybranego synostwa. Lepiej mogła także odczuwać i przeżywać wewnętrzną łączność z Bogiem w Jezusie i mocy Jego Ducha.
Jak w pozostałych listach Pawłowy, w jakim kontekście pojawia się nauka o Synu Bożym?
Określenie Jezusa jako Syna Bożego, poza przekazami w listach do Rzymian, do Galatów, pojawia się jeszcze w pierwszym liście do Koryntian oraz po jednym razie w drugim liście do Koryntian, w liście do Efezjan, w liście do Kolosan oraz w pierwszym liście do Tesaloniczan.
Zacznijmy od spojrzenia na list do Tesaloniczan. Jest to bowiem najstarsze pismo apostoła Pawła.
Podczas drugiej podróży misyjnej dokonało się nawrócenie mieszkańców Tesalonik. Odwrócili się oni od bożków, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. Służąc zaś Bogu, wspólnota ta oczekiwała z niebios Jego Syna, którego Bóg wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. A zatem mieszkańcy Tesalonik oczekiwali nadejścia Jego Syna, czyli Syna Bożego. Chcąc wyraźnie dookreślić, na kogo mają czekać adresaci pisma, apostoł Paweł pisze, że chodzi o Jezusa, którego Bóg wskrzesił z martwych. Jest On naszym wybawicielem od nadchodzącego gniewu. Czytamy w liście do Tesaloniczan. Odniesienie do paruzji, sądu, czy też wzmianka o Bożym gniewie, o wybawieniu, wyraźnie wskazuje na eschatologiczny kontekst Pawłowego przywołania Jezusa, Syna Bożego. Bóg jest tu ukazany jako Ojciec Jezusa. Syn Boży, którego Bóg wskrzesił z martwych, będzie dla ludzi ratunkiem od nadchodzącego czasu sądu i Bożego gniewu.
Również w kontekście eschatologicznym pojawia się myśl o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, w pierwszym liście do Koryntian.
W liście do Koryntian, w przesłaniu do Koryntian, apostoł Paweł pisze o potrzebie gotowości adresatów na nadejście Dnia Pańskiego, na nadejście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. W tradycji czasów Starego Przymierza Dzień Sądu postrzegano jako czas kary i odpłaty. W ów dzień bezbożnych czeka piekielne potępienie, sprawiedliwi zaś zostaną wprowadzeni do raju. Sformułowanie Dzień Pana w literaturze biblijnej wskazuje na decydującą interwencję Boga w dzieje wierzących, a wszystko po to, by ocalić sprawiedliwych. Dzięki łasce Boga uczniowie Chrystusa winni oczekiwać Dnia Pańskiego z ufnością, gdyż nikt nie będzie w stanie ich oskarżyć. przesłaniu do Koryntian, Paweł pisze o wspólnocie z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, oraz zapewnia o wierności Boga względem ludzi. Czytamy w liście do Koryntian: wierny jest Bóg, przez którego zostaliśmy wezwani do wspólnoty z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Wierność Boga, będąc przymiotem Najwyższego, jest gwarantem umocnienia adresatów na spotkanie z Panem na końcu czasów. Powołanie chrześcijan do wspólnoty z Jego Synem powinno wzmocnić przekonanie, że Bóg, który jest miłością, pozwoli nam kiedyś, na końcu czasów, stawić się przed Panem bez zarzutu. Pawłowa idea wierności Boga jest kontynuacją myśli Starego Testamentu, gdzie owa wierność przejawia się w zachowaniu przymierza oraz miłości, sprawiedliwości i prawości, niezmienności obietnic, prawdomówności oraz stałej obecności z tym, którzy zostali wybrani. Bóg zatem, będąc wiernym swoim obietnicom, wzywa nas do wspólnoty ze swoim Synem Jezusem Chrystusem, który jest Panem naszym. Owa wspólnota z Jego Synem jest udziałem w Jego błogosławieństwie, które dzięki Niemu stało się możliwe, oraz zjednoczeniem z Nim samym, z Jego osobą. Wspólnota ta rozpoczyna się tu na ziemi. Pełnia jednak owego zjednoczenia stanie się, dokona się w wieczności. Rzecz jasna, że owo powołanie do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, domaga się indywidualnej odpowiedzi wezwanego przez wiarę.
Kolejny raz nauka o Synu Bożym pojawia się w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, który również omawia kwestie eschatologiczne, w rozdziale poświęconym zmartwychwstaniu.
Odniesienie do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, pojawia się w końcowej części nauki Pawła. Po ukazaniu znaczenia zmartwychwstania Chrystusa dla przyszłego losu zmarłych, autor listu przedstawił relację między Chrystusem i Bogiem w kontekście ostatecznego panowania Boga. Czytamy w liście do Koryntian: gdy wszystko zostanie Bogu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Nastąpi zatem czas, pisze Paweł, gdy Chrystus pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc i gdy odda On Bogu, przekaże swoje królestwo. Po wypełnieniu swojej misji zostanie poddany Bogu również Syn, gdyż Bóg poddał Synowi wszystko. Paweł wskazuje tu na aktywne działanie Syna Bożego, który wypełnia powierzoną mu przez Ojca misję aż do końca czasów. Gdy dopełni się jednak czas, Bóg stanie się wszystkim we wszystkich. Ostatecznym bowiem celem wszystkich wydarzeń apokaliptycznych jest doprowadzenie do całkowitego i pełnego panowania Boga, który będzie wszystkim we wszystkich.
Na koniec dzisiejszego radiowo-internetowego studium biblijnego pytanie konkursowe. W których listach nauka o Jezusie, Synu Bożym, łączy się z misją głoszenia dobrej nowiny przez apostoła Pawła? Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przesyłać drogą mailową pod adres studium@gost.pl lub drogą tradycyjną pod adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. A za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie i zapraszamy do wysłuchania Studium Biblijnego za tydzień o tej samej porze.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.